Chwała Bogu, witam Was kochani serdecznie. My też jako Coffee House mamy uroczystość. W czwartek mieliśmy rok działalności jako Coffee House Canaan. Także też mamy niespodzianki dla Was przygotowane. Też z tego powodu mamy nabożeństwo. Dziękuję pastorze, że pozwoliłeś nam poprowadzić nabożeństwo i podzielić się tym, co w ciągu roku mieliśmy, co się działo. Kochani, mam przygotowany tekst, żebym się nie pogubił z nerwów, z tego wszystkiego. Chciałbym Wam opowiedzieć, czym jest misja Teen Challenge i program Coffee House, który prowadzimy z żoną, z Patrycją. I też chciałem dzisiaj... Mamy gościa, także chciałem powitać jeszcze Janka Jędrzejczaka, brawa dla niego. To jest człowiek, który jest koordynatorem Coffee House na Polskę, oddany służbie pomocy osobom potrzebującym. Także będzie dzisiaj miał słowo do nas, ale ja chciałbym wstępnie przedstawić... Chciałem Wam powiedzieć, czym jest Teen Challenge i Coffee House. A więc Teen Challenge to jest 12-miesięczny program skierowany do narkomanów, alkoholików, członków gangów, prostytutek, ludzi z problemami kontrolującymi życie. Obecnie w Polsce działają dwa ośrodki Teen Challenge. Jest to w Broczynie, ośrodek w Broczynie i filia w Łękini. Istnieje również ośrodek kryzysowy w Winiarczykówce dla osób powyżej 50 roku życia i sieć punktów konsultacyjnych, tak zwanych Coffee House. W Polsce mamy ponad 50 takich punktów. Nasz punkt jest jednym z tych 53 dokładnie. Nie, my jesteśmy 52, przepraszam, drugim w Polsce, a trzecim we Wrocławiu. W samym Wrocławiu mamy 3. Co to jest Coffee House? To są to punkty przyjęciowe, konsultacyjne, wspierające i motywujące, skupiające grupy osób, które udzielają bezpośredniej pomocy uzależnionym bezdomnym. Jest nas na dzień dzisiejszy około 15 osób. Nie wszystkie są tutaj z tego kościoła. Są z różnych kościołów, z różnych wspólnot. I jednoczy nas po prostu pomaganie osobom potrzebującym. Niekoniecznie są to osoby bezdomne. Są to czasami osoby, które się po prostu zagubiły gdzieś w życiu i potrzebują kierunku. Więc jest to miejsce, gdzie możemy im to pomóc. To są organizowane przynajmniej raz na tydzień stałe spotkania, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi, dzielić się z nimi dobrą nowiną, budować relacje, gdzie mogą się ogrzać, napić herbaty, kawy i porozmawiać na temat nurtujących ich problemów związanych z nałogiem, otrzymać życiowe wskazówki. Wiecie, nie tylko są to osoby uzależnione, ale też współuzależnione przychodzą, także jest to szereg osób. Jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć, bo robimy kanapki, robimy zimą zupę, dajemy kawę i herbatę i to wszystko jest finansowane z kościoła. Kościół finansuje nas miesięcznie 500 zł na działalność Coffee House'u. To są też kanapki, ale też kupujemy bilety PKP czy PKS osobom, które zdecydowały się na wyjazd do takiego ośrodka, więc my ich finansujemy po to, żeby oni pojechali tam, dotarli do tych ośrodków. Czasami się zawozi. Organizowane w miarę możliwości w miesiącach zimowych to są dni nowej szansy, na których osoby z problemami mogą razem z nami uwielbiać Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa, zjeść ciepły posiłek, ciasto oraz posłuchać niesamowitych historii ludzi. którzy wyszli z bezdomności, alkoholizmu czy narkomanii dzięki Jezusowi. Czyli są to takie jakby większe imprezy, na których są zapraszane większe grono osób. Wtedy jest taka większa akcja przed tym spotkaniem ewangelizacyjna, więcej osób wychodzi na miasto, szukamy takich ludzi bardziej niż to się dzieje w tygodniu, nie? Czyli są przygotowane czasami plakaty, jakieś wizytówki rozwieszamy w miejscach, gdzie takie osoby przebywają. My spotykamy się, Coffee House Canaan spotyka się w czwartek tutaj w sali B o godzinie 18:00. I jeśli ktoś ma na sercu pomagać, to zapraszam już od 17:00, już są działania, także o 17:00, przed 17:00 nawet otwieramy i działamy. Coffee House to także aktywne docieranie do ludzi uzależnionych i ich w ich własnych środowiskach, czyli podstawą działalności Coffee House jest ewangelizacja, wyjście na ulicę. My mamy, tak, chcemy iść szukać takich ludzi i nieść im przesłanie nadziei o Jezusie Chrystusie. Coffee House jest więc pomostem między Kościołem a ulicą. Pomostem, przez który Kościół będzie mógł wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła, tak aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas, Jego uczniów, kierujących się słowem z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 10 werset, który mówi: a gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów. Wychodzimy, mamy taki ustalony dzień, to jest środa. Za służbę na ulicy odpowiada Monika. Monika, możesz się pokazać? To jest Monika. Monika odpowiada za służbę ewangelizacji w Coffee House. Robi plany, ustala gdzie, co, jak ma to wszystko wyglądać. I to jest, ten dzień to jest środa, jest takim głównym dniem, kiedy przed Coffee House'em, kiedy wychodzimy na ulicę. Możemy wychodzić w różne dni, bo nie każdemu pasuje środa, więc ustalamy też, są inne dni, tak, w tygodniu. I co? Cele służby Coffee House, na koniec, podsumowanie, to jest dotarcie do osób potrzebujących z informacją, ewangelizacja i głoszenie nadziei. Wprowadzenie człowieka w proces duchowej przemiany, wspomaganie tego procesu, głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, społeczność. I tutaj też ważna jest współpraca Kościoła z tymi ludźmi i z nami, żebyśmy mogli się zazębiać w tej działalności. Budowanie motywacji do leczenia na spotkaniach Coffee, dotarcie i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno na fazie budowania motywacji, jak i w czasie jego pobytu w ośrodku. No i wysyłanie ludzi do ośrodka. I jak nie pomagamy, jest jedno takie ważna rzecz, jak nie pomagać. To też jest ważne. Na pewno nie dajemy pieniędzy na ulicy ani w kościele. Pieniędzy żadnemu bezdomnemu nie możemy dawać. To jest taka ważna informacja. Będziemy mieli jeszcze drugi filmik, ale ja teraz zostawiam trochę do powiedzenia mojej żonie też. Też się wypowie. Bardzo cenne rzeczy.
Dziękuję bardzo. Chwała Bogu. Słuchajcie, co do tego filmiku. Ogólnie on miał przedstawić nam, do czego może nas doprowadzić uzależnienie, tak? Czyli podjada, bierze, aż w którymś momencie nawet nie wie kiedy, po prostu już nie jest w stanie nic ze sobą zrobić. I jest w tej pułapce i tak naprawdę tylko modlitwa i tylko Jezus może pomóc takiej osobie wyjść. Dlatego my wychodzimy na ulicę, dlatego my jako światło przychodzimy do ciemności i głosimy ludziom nadzieję. Dlatego, że sami też wyszliśmy z uzależnień i jesteśmy po prostu świadectwem tego, jak Bóg potrafi działać, że jest wszechmogący. I wiecie co, jeszcze oprócz tego właśnie co, bo tutaj była mowa o ośrodku Teen Challenge, ale jeżeli chodzi o ośrodki, do których wysyłamy ludzi, to nie tylko jest Teen Challenge, to nie tylko jest Broczyna, Łękinia, dlatego że tam są też różne ograniczenia, tak? Do określonego wieku osoba, znaczy ubezpieczenie akurat nie, ale no pewne są jakieś takie ograniczenia, które gdzie wtedy wysyłamy gdzie indziej po prostu. Wysyłamy też do hosteli, na przykład do Bielawy, do Jarka Pileckiego, wysyłamy do Koszalina, do Daniela Harasyma, kobiety oczywiście do Kasi i do Mariusza w Bieszczady. Mężczyzn też czasami wysyłamy właśnie w Bieszczady do tego drugiego ośrodka Przystań. No i czasami jest tak, że osoba wymaga detoksu, więc my musimy to rozpoznać, tak? To jest nasz jakby, no nasza praca, też musimy mieć mądrość w tym, bo przychodzi do nas osoba i my musimy wiedzieć, musimy się dowiedzieć, zrobić taki wywiad z nią nawet, czy ona ma stan abstynencyjny na przykład, jeżeli nie pije, czy ma padaczkę, czy no takie różne rzeczy i to też jest jakby podstawą do tego, gdzie my ją możemy wysłać albo nie wysłać, bo są też osoby, które przychodzą do nas po prostu traktując Coffee House jako taki meeting. Czyli takie spotkanie, które ładuje baterie, gdzie przychodzi i na cały tydzień się naładuje, żeby po prostu przetrwać i z czwartku do czwartku po prostu tak funkcjonuje. Są też osoby, które przychodzą tylko zjeść. I jakby my też to widzimy i wiemy, że za Jezusem też chodzili ludzie w różnych celach, tak? Jedni chcieli widzieć cuda, jedni chodzili, bo go kochali, ale byli też tacy, którzy byli głodni i zanim z tych względów chodzili też. Jezus nikogo nie wyganiał, jakby nie traktował kogoś lepiej, gorzej. No i tak, no i podsumowując to wszystko, co powiedziałam, mamy dla was taki krótki filmik, może nie krótki, on trwa 9 minut, dlatego ja się tak streściłam z tym, co mówię, z całego naszego roku, tak? Czyli z całej działalności, zdjęcia, troszkę filmików, jak to było przez ten cały rok.
Powiem wam, dla nas z żoną, każdy czwartek Coffee House to jest niesamowity czas. Każdy czwartek jest inny i w każdym czwartku dzieje się coś. Jest coś. Bóg po prostu działa. No dla nas to jest niesamowite. Widzimy, jak po prostu Bóg za tym stoi. Przy okazji, jeśli mogę, chciałbym też podziękować pastorowi i starszym za to, że wspierają nas w tym dziele, że są z nami, bo to też jest dla nas bardzo ważne. I dziękujemy wam za to, że jesteście. Kochani, ja na tą chwilę powiedziałem wszystko. Zostawię teraz, oddam teraz głos Jankowi. Janek, zapraszam. Janek podzieli się trochę słowem.
Dziękuję bardzo. Witam, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i jestem wdzięczny Bogu, że zaprosiliście mnie tutaj. To, co powiedział Artur, że jestem krajowym koordynatorem służby Coffee House, to nie ma żadnego znaczenia. Może i tam jakieś tam ma, ale przede wszystkim ponad 18 lat temu, Pan Jezus stanął na mojej drodze i uratował mnie, zgubionego grzesznika. I wiecie, tak kiedy tutaj to uwielbienie, jak było, tak zamknąłem oczy, mówię, Boże, jestem ponad ziemią. To jest nieziemskie przeżycie. I kiedy tak popatrzyłem na wszystkich tych ludzi, nie znam was, tylko Paulinę, a mówię, wszyscy ci ludzie oddają Bogu chwałę, uratowani grzesznicy. I to jest to. I nie ma znaczenia, czy jesteś wysoko, czy wykształcony, czy bez wykształcenia, czy leżysz w rynsztoku, czy jesteś na piedestale. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że Pan Jezus dotyka. Dotyka. Obojętnie gdzie, ale cię dotyka. I to, czy nie powiedział Artur, bo ta właśnie służba Coffee House ma to do siebie. Ona powstała w Polsce 18 lat temu. W Koszalinie został założony pierwszy Coffee House w Koszalinie i tak rozeszło się na całą Polskę. Ta służba przyszła tutaj z Portugalii, ale to, że ona jest tylko programem. To jest tylko program. Program Teen Challenge. Teen Challenge, wielu może z Was słyszało, jeżeli nie, to powstał 60 lat temu. Pastor David Wilkinson wyszedł na ulicę Nowego Jorku i zajął się ludźmi, ginącą młodzieżą. Pierwszy, który tam z gangsterów nawrócony, Nicky Cruz, na pewno czytaliście albo oglądaliście film, prawda? Był, tak, no, on jeszcze żyje i właśnie od niego, od tego poszło, ale to było 60 lat temu i przez te 60 lat Teen Challenge, chrześcijańska misja społeczna, teraz w zeszłym roku było 30-lecie, obchodziliśmy 30-lecie Teen Challenge i dowiedziałem się bardzo ważnej sprawy, że oddziały Teen Challenge, jest 400 oddziałów w 127 krajach, ale jest to kropla w morzu. Jest to kropla w morzu wobec 275 milionów osób uzależnionych na całym świecie, z których co minuta umiera 7 osób. To jest kropla w morzu, taka służba. A jednak ona jest i ona działa. I powiem wam, że 18 lat temu to nie ma właśnie znaczenia, gdzie, co, jak 18 lat temu Pan Jezus Chrystus znalazł mnie, zgubionego grzesznika. Powiem tak krótko tylko może o sobie. Nazywam się Jan Jędrzejczak, pochodzę z Kutna, mam trochę więcej jak 66 lat. Ale tak jak już powiedziałem, 18 lat temu, ponad 18 lat temu, Pan Jezus dotknął mojego serca. I wiecie, gdzie dotknął? Na Odwyku. Pojechałem na Odwyk pierwszy raz. Teraz jeżdżę na Odwyk i głosić Ewangelię. I tam usłyszałem, tam na Odwyku, w Zgierzu, w szpitalu odwykowym, usłyszałem, że moje życie może się zmienić. Wiecie, kiedy tak siedziałem z boku i słuchałem, ja tam nie poszedłem słuchać o Chrystusie, absolutnie nie poszedłem słuchać. Ale widziałem, jak przyjechała misja Elim z Wisły. Oni przyjeżdżają do tej pory. Ze Zgierza do Wisły jest 275 kilometrów. Przepraszam, 350 kilometrów. 350 kilometrów. I co miesiąc przyjeżdża ta misja i głosi uzależnionym osobom Ewangelię o zbawieniu. Mówi, że jest jeszcze ratunek. I kiedy, pamiętam, tak siedziałem z boku, ja tam wcale, jak już powiedziałem, nie poszedłem słuchać o Jezusie, ale oni przywieźli ciasto, takie kołacze wiślane, kto był we Wiśle, to wie, i dlatego, że lubię słodycze. I poszedłem ze względu tam na te słodycze. I poszedłem na kawę, żeby się napić kawy. Jeszcze piłem wtedy kawę i poszedłem na kawę, żeby się napić. I najadłem się tych, wiecie, najadłem się tych słodyczy, bo tam były. Tak, i widziałem tak ludzi pokuci, tatuaże, grają, popalają. Co to jest? Skąd oni się urwali? Ale wiecie, doszło mi, ja taki byłem zgubiony i stanął przede mną człowiek. Paweł Szarzec się nazywa. 10 lat ode mnie starszy, teraz ma 70, idzie mu 77 rok. I stanął przede mną, otworzył tak ręce i powiedział krótkie słowo. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Jest ktoś, kto cię kocha, tym kim jest Jezus Chrystus. I te słowa mnie tak jakbym dostał obuchem w głowę. Z początku tak popatrzyłem na niego, mówię, skąd on się urwał ten facet? Z choinki spadł. Nikt do mnie w życiu nie powiedział takich słów. Wiecie, i w Zgierzu na Odwyku, powiem, Na pierwszym piętrze był oddział odwykowy, a na drugim psychiatryczny. Ja mówię, pomylił się z oddziałami chyba. Takie moje było pierwsze wrażenie. Mówię, pomylił się z oddziałami facet. Ale on to powiedział z taką miłością, z taką miłością. I mówi, chodź tutaj, przyjdź, co byś tam siedział. Chodź, posłuchaj. I poszedłem. I słuchałem, jak ludzie grali, śpiewali, ale opowiadali swoje świadectwa. Widziałem i tak mówię, to jest niemożliwe. Ci ludzie, o którzy tutaj mówią, byli w gorszej sytuacji jak ja. A jednak dzisiaj się cieszą, radują, śpiewają, oddają Bogu chwałę. No może nie tak jak tu, ale oddają Bogu chwałę. I dzisiaj to mnie zainspirowało. Tak mówię, kurczę, o co tu właściwie chodzi? Ale tak... Mówili, bo mówili. Wiecie, pierwsze to tylko to już w sercu to ziarno zostało zasiane i nie dawało to spokoju. Później były zaproszenia na dni nowej, na dni trzeźwości do Wisły, a jeszcze do tego, kiedy mówią, przysyłamy tu busa i możesz pojechać za darmo, cię bierzemy piątek, sobota, niedziela, tam na dni trzeźwości. Wcale nie wiedziałem, o co tu właściwie chodzi. Jak pojadę, byłem kawalerem, do 51 lat byłem kawalerem. I mówię, pojadę, może znajdę jaką góralkę, pokręcę jej w głowie, ułożę sobie życie. Z tym tam pojechałem. Ale kiedy pojechałem na te dni trzeźwości tam, pojechało nas ośmiu pacjentów. I z tych pacjentów tylko ja jeden żyję. Tylko ja jeden żyję. Wiecie, nie odrzuciłem Ewangelii. To Ewangelia mnie zaczęła dotykać i mnie zmieniać. I kiedy tam pojechałem, tak słuchałem przez 3 dni. Jezus, Jezus. Ja przez całe swoje życie nie usłyszałem tyle o Jezusie, co wtedy przez 3 dni. Nie słyszałem o Jezusie, bo Jezus nie interesował mnie. Absolutnie mnie nie interesował. Mimo to, że ja byłem wychowany, ja przepraszam, bo ja to mówię świadectwo, ale ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Pamiętam, jako małe dzieci, nasi rodzice prowadzili nas za rękę do kościoła i tak dalej. Ale kiedy już byłem nastolatkiem, to nie chciałem słuchać o Bogu, bo nie był potrzebny w moim życiu. Moi rodzice... Mój ojciec właśnie, rodzice byli jedni z najbogatszych ludzi w Kutnie, mieli pieniądze, a jak mieli pieniądze, to ja miałem pieniądze. I więc Bóg nie był potrzebny. I żyłem swoim życiem i tak dalej. Ale ja pamiętam, jak moja matka mi mówiła, Janek, jak nie skończysz z takim życiem, to wylądujesz tak jak twoi koledzy. I to były prorocze słowa mojej matki. Prorocze słowa. A ja miałem kolegów, którzy byli podziargani, bujali się i imponowało mi takie życie. I kiedy moja mama zamknęła oczy, ja miałem 18 lat wtedy. I wtedy, kiedy potrzebowałem naprawdę takiej matczynych rad, bo trzeba, nieraz tęsknimy, mimo to, że ja mam teraz 66 lat skończone, ale ja potrzebuję takich rad. I te rady mam teraz tu, ale każdy z nas potrzebuje takich rad. I kiedy miałem 18 lat, moja mama zamknęła oczy, moja mama umarła. I wtedy otworzyły się bramy więzienia przede mną. Kilkanaście lat. Takiego podłego, dziadowskiego życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie w wieku 48 lat, miałem 48 lat, kiedy wylądowałem. Nie będę opowiadał swojego życia, bo to o moim życiu nie warto mówić, tak jak mówi Paweł. Ale pamiętam, kiedy po takim ostatnim, kasacyjnym piciu, ja już miałem dość, naprawdę miałem dość. Tylko nie wiedziałem, co mam zrobić. Byłem tak uzależniony od alkoholu, że... I pamiętam kasacyjne moje picie, ostatnie picie, takie. Piłem na takiej melinie, ostatni raz wyszedłem i jeszcze coś wam powiem. Kiedy znalazłem się w noclegowni po tych swoich tarapatach, rozwaliłem wszystko, rozwaliłem relacje z moją rodziną, odłączyłem się od mojej rodziny, wiecie na ile? Na 30 lat. Mój ojciec, ja pamiętam, przyjechał do mnie do więzienia, to było 72 albo 3 rok, to już nie ma znaczenia, ale przyjechał do Bydgoszczy, wtedy siedziałem w Bydgoszczy i powiedział mi jedną rzecz, mówi, Janek, bardzo cię kocham, bardzo cię kocham, ale nie proś mnie, żeby moje nogi przekroczyły bramy więzienia, bo moje serce nie wytrzyma. Wiecie, co powiedziałem, taki zbuntowany młody chłopak? swojemu ojcu? Nie potrzebujecie. Nie potrzebujecie. Dziękuję, do widzenia. Nie musisz przyjeżdżać. I mi powiedział ojciec tak, mówi, Janek, będę ci przysyłał paczki, zapłacę wszystkie grzywny, obojętnie co, będę ci wysyłał pieniądze. Tylko nie proś mnie, żeby moje nogi przekroczyły bramy więzienia. Powiedziałem, nie chcę, nie potrzebuję ani ciebie, nikogo. A miałem wspaniałą, kochającą rodzinę. Siostrę bliźniaczkę, starszą siostrę i młodszego brata. Jeszcze mi został ojciec. Powiedziałem, nie chcę. I 30 lat zerwałem z nimi kontakt. Ale wiecie, tak w głębi serca tęskniłem za tym, żeby usiąść, żeby spojrzeć mojej siostrze w oczy, mojemu bratu, mojemu ojcu. Tylko moja pycha, moja duma tak mnie prowadziła dalej. I pudło. I podłe dziadowskie życie. I kiedy wylądowałem w noclegowni, pamiętam, w Kutnie w noclegowni. Straciłem swoje mieszkanie po rodzicach. Mój ojciec później umarł, ja straciłem to mieszkanie po rodzicach. Nie sprzedałem go ani przepiłem, ale to nie będę opowiadał. W każdym bądź razie straciłem i znalazłem się w noclegowni. I z tej noclegowni mnie przyjmowali, wyrzucali, przyjmowali, tak jak ping-pong latałem. I pamiętam ostatni raz, ja naprawdę chciałem przestać pić. Ja naprawdę chciałem coś zrobić ze swoim życiem, ale nie wiedziałem co. Często mi mówili, o i byś poszedł tam do przychodni, tam tabletki, coś tam. Ty się lecz, ty sobie weź tabletkę. Ja pamiętam, kiedy kierowniczka w noclegowni mówiła, panie Janku, pan idzie do tej przychodni, pan coś ze sobą robi. I dla świętego spokoju kiedyś poszedłem. Pamiętam, dawali taką pół tabletki antykolu w takim plastikowym kubku. Ja w swoim życiu może dwa razy wypiłem ten antikol. Później się dowiedziałem, że antikol szkodzi na wątrobę i na serce. Mówię, to w życiu tego nie będę brał. Alkohol nie szkodzi, ale antikol tak. W każdym bądź razie, ostatni raz, pamiętam, to było w 2001 roku, przyszedłem, jakoś się przecmknąłem do tej noclegowni. Śpię i rano mnie budzą. Patrzę, policja. Mówię, wstawaj, jedziemy. Wiecie, byłem chyba wdzięczny Bogu wtedy, że mnie zamykają. Bo wiedziałem, że jak mnie zamkną do puszki, to jakiś czas nie będę miał tego alkoholu. I kiedy pojechałem do więzienia, już nie ma tego więzienia, to więzienie jest na sprzedaż. Piszę, więzienie na sprzedaż w Łęczycy. Stare więzienie. Ale w środku, w centrum Polski. Ale moi drodzy, kiedy pojechałem, tak mój umysł trochę odparował od tego. Na nic mi nie zależało. Zależało mi na tym, żeby mój umysł, żebym doszedł jakoś do siebie. Już był taki stan, że żeby funkcjonować, to musiałem wypić dawkę alkoholu, żeby przejść przez ulicę, żeby się nie rozlecieć. Musiałem. Ja pamiętam, jak wtedy leżałem tak na pryczy z jednej strony, z drugiej strony też takie łóżka piętrowe. I tak leżałem, mój umysł odparował od alkoholu. Mówię, co tu robić? I patrzę po drugiej stronie taka hałda książek leżała. Mówię, wezmę sobie, poczytam już, bo ja do tej pory powiem wam, że nie wiem, za co mnie wtedy zamknęli, bo to mnie nie interesowało. Przesiedziałem tyle lat, to mówię, tam przesiedzę i do dzisiaj nie wiem. Ale o co chodzi? Spojrzałem tam na te książki i wziąłem najbardziej podartą książkę, strzep taki. Ja nie wiem, dlaczego ja to wziąłem. Wiecie, co wziąłem? Biblię, Nowy Testament, Gedeonin. I kiedy ją wziąłem, otworzyłem oczywiście Ewangelię Mateusza. I tak czytam, mówię, co tu jest napisane? Wiecie, to rodowód. I imiona hebrajskie, mówię, tu z języka śrubokręt idzie zrobić. I chciałem to wziąć, odrzucić. Chciałem to wyrzucić. Mówię, co ja złapałem znowu? Zawsze jak coś robiłem, to dziadostwo. Ale wtedy otworzyłem 9 rozdział Ewangelii Mateusza i tutaj pisze, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I wiecie, pierwszy raz w życiu przeczytałem Biblię i pierwszy raz to słowo doszło, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I zdałem sobie sprawę, że mam chorą głowę, bo żaden mądry człowiek nie postępuje tak jak ja. Zdałem sobie sprawę, mówię, to ja potrzebuję lekarza. I zacząłem wyszukiwać w Ewangeliach fragmentów, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych, to był plaster na moją duszę. Ale minęło to parę, ja to się nie wiem, miesiąc, może półtora, ale sam nawet nie wiem ile. Ale wychodząc z więzienia i tak czytałem, i wiecie, pod celą, któż mi mógł powiedzieć, co to jest, co ja czytam? Ja nie widziałem, w Gedonitkach nie ma, tutaj to jest jeszcze napisane, prawda? Biblia, Pismo Święte, a tam nie ma. I te białe, to były pourywane na skręty. Także czytałem tylko samo to Boże Słowo. I kiedy wychodziłem z więzienia, wiecie, dostałem, mówię, wezmę to, ale nie można wziąć nic, co się tam wniosło. I nikt mi nie mógł powiedzieć, co to jest, ale sobie postanowiłem, mówię, kiedy wyjdę z puchy, to znajdę tą książkę, będę szukał, zresztą czytałem kilka książek, on mówi, będę szukał i może znajdę. I wyszedłem. Wiecie, i kiedy wyszedłem na tą wolność, tak mówię, kurczę, to coś się zaczęło zmieniać. Ja już nie chciałem wracać do noclegowni, bo wiedziałem, że tam jest pijaństwo, cudzołóstwo i tak dalej. Tak nie chciałem tam wracać. I przyszła myśl, zrób to, co umiesz. A ja w wieku 48 lat umiałem trzy rzeczy. Kraść, bić się i pić. To były trzy rzeczy, których się nauczyłem. I przyszła mi taka myśl, pójdę i zrobię to, co... No umiem pić i lubię pić. I lubiłem. I kupiłem kilka litrów spirytusu, takiego tego spirytusu. Wiecie, w latach 18 lat temu to był Royal, Castor i takie różne. Chemia. Przemysłowy spirytus. I wlewałem sobie cienką szklankę czystego spirytusu. Lubiłem się dobrze bić. Nauczyłem się bić i się umiałem dobrze bić. Lubiłem dobrze pić, ja lubiłem, jak mnie w gardle pali. Ja lubiłem pić czysty spirytus. Mój własny ojciec mnie nauczył pić czystego spirytusu. Jak pić, żeby się nie uduć, trzeba powietrze wypuścić, wypić. Ja to lubiłem i lubiłem dobrze kraść. I poszedłem wtedy, powiem wam, na taką melinę i zacząłem szklana, papieros, maraton pijacki. Nie wiem, może 10, może 12, może 14 dni. Ja nie wiem, ile to było. Ja nie wiedziałem, czy to jest dzień, czy to jest noc. Pamiętam, byłem pod oknem, poszedłem do swojego znajomego, miał Janek na imię, bo już się zapił. Nie żyje. Ale leżałem pod oknem, takie wyro było. To nie można było powiedzieć, że to nawet łóżko. Wyro, szmata, ja na tych szmatach, stół na tym stole, okruchy chleba, cebuli, brudna szklanka, która się lepiła do rąk. I tam to było królestwo. Ale poszedłem do niego po to, żeby nie pić, żeby się zapić. Z myślą, że się zapiję. I nie mogłem się zapić. Wypijałem, przewracałem się i pewnego razu, kiedy chciałem stać z tego wyra, tak jak w domku jednorodzinnym, od niego uciekła żona, a miał ten domek jednorodzinny, ja tam u niego piłem. I pewnego razu chciałem wstać do toalety. I do połowy mnie sparaliżowało. Do połowy nie miałem nóg. Wiecie? Dzisiaj wiem, co to jest. Jest to polineuropatia, choroba alkoholowa, która działa na układ nerwowy, paraliżuje nogi. Dzisiaj ludzie, którzy chodzą ulicą, a na pewno na coffee house się spotykamy, tak miatają. Są to początki polineuropatii. I pamiętam, stoczyłem się z tego, taki podest, no to stąd staczałem się na podłogę. Do ubikacji, podnosiłem na muszli, sikałem i wracałem z powrotem. I wtedy po raz pierwszy w życiu zawołałem do Boga. Boże, ratuj. Poszedłem tam, żeby się zapić, a to zawołałem, mówię, Boże, ratuj, ja nie chcę umierać. I Bóg w swojej łasce, to były 3 dni i 3 noce, czołgałem się, wracałem, w drugim pokoju jeszcze pili, jeszcze chcieli, że chodź się napij. Mówię, w żadnym wypadku. I Bóg pozwolił wstać na te moje nogi. Ja pamiętam, wstałem i myśl, idź do szpitala, wyjdź skierowanie i jedź na odwyk. Wiecie, pamiętam, jak szedłem, a dzisiaj jak idę, to mnie, jak ja o tym mówię, to mnie ciarki przechodzą. Każde stąpnięcie, to tak jakbym po potłuczonym szkle, bo z tymi stopami stąpał. Wszystko mnie bolało. Każde stąpnięcie, to czułem tu, w głowie. Mrugnięcie oczu mnie bolało, wszystko mnie bolało. Ale jakoś doszedłem, poszedłem doszedłem do szpitala. Pamiętam, brudny, nieogolony, śmierdzący. I ta pani doktor mówi, co? Ja mówię, nie wiem co, bo ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem co. Ja mówi, gdzie pan chce jechać? Ja mówię, też nie wiem. I ona mi dała skierowanie do Zgierza, na odwyk do Zgierza. Do Zgierza z Kutna mam 50 kilometrów. Alkohol wypukał. W moim umyśle taką pustkę zrobił, że to tak, jakbym dzisiaj miał polecieć na kosmos, w kosmos. Jak ja się dostanę do tego Zgierza? Jak ja się dostanę? Nie miałem żadnej koncepcji. Ale jakoś wylądowałem właśnie tam na tym Zgierzu i usłyszałem Ewangelię o zbawieniu. I kiedy pojechałem właśnie do Wisły na te 3 dni, tam słyszałem, tam było gdzieś, ja wiem, około 200 osób, może z całej Polski tam przyjeżdżają do tej pory. I słyszałem Jezus, 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 Jezus. I beton. Dlatego ta służba Coffee House dzisiaj jest taka, że kiedy wychodzimy i mówimy, są ludzie, którzy przyjmują, a są ludzie, którzy nie przyjmują. Normalnie beton. I ja też byłem tym betonem. I wiecie, kiedy ja patrzyłem, ja widziałem, jak ludzie wychodzili, jak się modlili, jak klękali, jak rzucali papierosy, jak deptali. Ja tak z boku siedziałem, tak patrzyłem w góry, słyszałem te pieśni, słyszałem te modlitwy i nic. I przyszła niedziela. Niedziela i w niedzielę, pamiętam, Bogdan Pieczyrak, może słyszeliście o nim, ale on, pamiętam, uratowany grzesznik, alkoholik. I on śpiewał taką radosną pieśń i mówi tak, ja wiedziałem tam 200 osób, a ja wiedziałem, że on do mnie mówi tak, a dlaczego się nie śmiejesz? A dlaczego się nie cieszysz? No i dlaczego twoje usta wykrzywione są w podkówkę? Mówi, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I te słowa, to też jakbym dostał obuchę w głowę. Mówi, jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, to wyjdź tu na środek, będziemy się modlić. Nie wiem, jak to się stało. Wyskoczyłem pierwszy na ten środek, właśnie w objęcia tego Pawła Szarca. Pierwszy raz w życiu mężczyzna mnie przytulił. Ja byłem wychowany na innych zasadach, takich kryminogennych. Tam nie było przytulania tralalala facet z facetem. On mnie przytulił i wołał do Boga, mówi, Boże, ratuj jego życie. Ja pamiętam, jak płakał. Pierwszy raz w życiu usłyszałem coś takiego. Facet płacze, obcy facet nade mną, te łzy leciały na koszulę. Oczywiście pożyczono, bo w pożyczonych ciuchach przyjechałem. I było zawołanie, Janek, teraz ty się pomódl. A ja nawet nie wiedziałem, jak mam parę słów do Boga sklicić. Wiecie, tą modlitwę, która jest tutaj napisana, którą nauczyła mnie moja matka, Ojcze nasz, zapomniałem. I tak, kiedy, pamiętam, tych ludzi tyle wyszło, Paweł mnie tutaj trzyma, modli się i mówi, a teraz ty się pomodli. I tak słucham jednym uchem, mówię, może ktoś, może usłyszę jakąś coś, może załapę i może nie mogłem sobie przypomnieć tej modlitwy. Ale z mojego serca się wyrwało, mówię, Boże, ja już nie chcę tak żyć. I to była moja modlitwa. I w tym momencie, kto się narodził na nowo, to wie, to spłynęło. Ja poczułem normalną wolność. I od tego czasu, ani nie zapaliłem ani papierosa, nie mam żadnych nawrotów, przewrotów, kołowrotów. Pan Jezus uwolnił mnie całkowicie. Tak, Boża moc. Dlatego też, moi drodzy, chcąc powiedzieć jeszcze o tej służbie Coffee House, kiedy żeście tutaj opowiadali i widziałem tutaj tą mysz, która, ale w przypowieści Salomona jest takie słowo w 24 wersecie. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Ratuj wydanych na śmierć. Jest to, moi drodzy, dla ciebie i dla mnie. To słowo jest dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Jezus Chrystus, Pan Kościoła, powiedział takie słowa. I te słowa są prawdą i dzisiaj. On powiedział w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza. Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście. Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I kiedy patrzymy dzisiaj na pańskie żniwo, to stwierdzamy, że żniwo jest wielkie, ale robotników wciąż mało. Artur powiedział dzisiaj, mówi, mamy 15 osób. Cóż to jest te 15 osób, ale chwała Bogu za te 15 osób, które wychodzą na ulicę Wrocławia i głoszą Ewangelię o zbawieniu. Ale Pan mówi tutaj, mówi, proście wtedy, zachęca nas do modlitwy w tej sprawie, abyśmy prosili Pana, aby On wyprawił robotników na swoje żniwo. Wiecie co? Kiedy się nawróciłem 18 lat temu, to moim pragnieniem, nikt mi tego nie mówił, ale moim pragnieniem było tak, jak ten Paweł z Wisły przyjechał, iść i mówić tym. To było moim pragnieniem. Nikt nie włożył, nie powiedział mi, Janek, masz tam iść. Ale to było moim pragnieniem. Mówię, Boże, jak ja bym chciał jeździć tak z tym Pawłem. Bóg tak sprawił, że później jeździłem. Dzisiaj jeżdżę sam. Ale to było moim pragnieniem. Ja się modliłem o to. Dlatego też w Mateuszu pisze, proście Pana żniwa. Pan Jezus nas zachęca. Jeżeli nie masz tego pragnienia, to proś, a On ci to da. Aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jest to, moi drodzy, dla nas, moi bracia i siostry, zadanie i wyzwanie. Apostoł Paweł, napełniony Duchem Świętym, on mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale odwagi i mocy. Odwagi do czego? Do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Ja wiem, że nie... Wiecie, ja rozumiem, że nie każdy wyjdzie tam na ulicę, nie każdy pójdzie do więzienia, nie każdy pójdzie na odwyk. Nie wszyscy mogą być kaznodziejami, nie wszyscy mogą tak śpiewać jak tutaj albo grać. Moim pragnieniem kiedyś było wziąć gitarę i grać, ale jak ja bym zaczął tutaj grać, to nie wiem, kto by tutaj został. Ja bym został, ja mam słuchawki, nie dosłyszę. Ale moi drodzy, nie wszyscy mogą być, ale wszyscy możemy złożyć potężne świadectwo o tym, co Jezus Chrystus uczynił w twoim i w moim życiu. Każdy z nas może to zrobić. Każdy z nas. Także, wiecie, Paweł powiedział w liście do Rzymian, Ewangelia jest mocą Bożą. Mocą Bożą każdego, kto wierzy. Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Wiem bowiem, że jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Każdego. Ewangelia jest nie tylko wielką Bożą nauką, bo ona jest wielką Bożą nauką, ale ona jest mocą Bożą. Mocą Bożą, która może zbawić człowieka od zguby, od grzechu, zbawić od gniewu Bożego, który ciąży nad całym światem niepojednanym z Bogiem. Moi drodzy, takie jest Boże pragnienie, aby wszyscy byli zbawieni. Aby wszyscy byli zbawieni. Ale zbawieni będą tylko ci, którzy uwierzą, co wszechmogący Bóg Ojciec ma dla nich przygotowane. Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii, bo wiem, że w niej jest moc do zbawienia. Czy do zbawienia świata, do zbawienia człowieka. Wiecie, ludzie próbują różnych dróg. Różnych dróg, aby stwierdzić, że to nie jest ta droga. Ludzie próbują różnych dróg, ale jedyną drogą, na której się nie zawiedziemy, jest Jego Syn Jezus Chrystus, który sam o sobie powiedział, jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Mamy ciągle na nowo prosić, aby Bóg dawał nam swojego ducha odwagi. Moja żona, teraz obecnie jest w Portugalii, macie pozdrowienia, ona jest na szkoleniu Teen Challenge. Powiedziała, mówi Janek, ona nigdy nie była uzależniona. Wiecie, ja to zawsze się tak śmiejemy. Teraz 24 listopada będziemy obchodzili 15. rocznicę naszego ślubu. Ona nigdy nie była uzależniona. Ja mówię, tak, że Bóg ma nieraz poczucie humoru i żadne biuro matrymonialne by nas nie połączyło, żadne. Żadne, w żadnym wypadku. Ponieważ ona jest wyższe wykształcenie. Kiedy żeśmy się poznali, była dyrektorem szkoły w Łodzi i nie miała żadnych nałogów. W jej domu nigdy nie było, nawet papierosów nie palili. A o alkoholu to się nie mówi. Jak mieli butelkę alkoholu, to tam ona nieraz rok stała. Ale Bóg nas tak połączył, ja mówię, Janek, ja nie wyjdę, ja nie będę, ale Bóg to tak ułożył, że dzisiaj obydwoje pracujemy w Teen Challenge, obydwoje pracujemy w Coffee House'ie. Ona z racji tego, że jest polonistką z wykształcenia, ona wie, jak napisać, a ja wiem, do kogo napisać i co napisać. I tak się uzupełniamy. Ale, moi drodzy, nie ma problemu, że, bo nieraz ją wysyłam po urzędach, mówię, Zosia, idź na ten nasiadowy, ja nie lubię na te spotkania, a jesteśmy organizacją pozarządową, więc współpracujemy z różnymi instytucjami, z Urzędem Miasta, komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, z GOPS-ami, z MOPS-ami, ze sądami, kuratorami i tak dalej. I nieraz są spotkania, na których trzeba być. Zawsze ją wysyłam, mówię, Zosia, idź, posiedź tam, bo mnie to tam rozrywa. Ale w każdym razie ona idzie, a powiem wam, głosi, ale głosi też Ewangelię o zbawieniu i chwała Panu Jezusowi. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale, 38 wersecie, Pan Jezus wyraźnie mówi, kto wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym, grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego z aniołami i świętymi. Moi drodzy, bardzo ważne słowo. Kto wstydzi się mnie i słów moich? Jak często jest tak, spotykam się z ludźmi i nie głoszą Ewangelii, bo się wstydzą. Wiecie, kiedy Bóg dotknął mojego serca, miałem przywilej modlić się z prezydentami u siebie w mieście Kutnie, z dyrektorami, dyrektorką MOPS-u, GOPS-u, z kuratorami sądowymi w ich środowiskach. Tam wchodziłem i się modliłem o przyjęcie Jezusa i chwała Jezusowi. Wiecie, nigdy się nie wstydziłem Jezusa. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, taki brat w Chrystusie mi powiedział, Janek, teraz przyjdą ataki, byłeś uzależniony, wyjdziesz, pojedziesz do Kutna, pamiętaj, będą pokusy i przyjdą do ciebie, ale przyznaj się do Jezusa, On się przyzna do ciebie i to jest prawda. Przyznaj się do Jezusa, On się przyzna do ciebie. I w swoim życiu może ze 2 albo 3 razy, kiedy, wiecie, faktycznie przyjechałem z odwyku, ukończyłem tam terapię, tą świecką. I terapia świecka pozwoliła mi pozyskać wiedzę na temat choroby alkoholowej. Ale całkowitą wolność dał mi Bóg. Ja pamiętam ten dzień, ja pamiętam to. Ja to pamiętam. Tego się nigdy nie zapomni. Absolutnie. I kiedy moi drodzy, byłem w różnych sytuacjach, ale zawsze... I pamiętam... Chodziłem po ulicach do tych kolegów, miałem ich masę. Miałem z tymi, z którymi siedziałem, piłem, kradłem i tak. Janek, chodź, mówi, no, napijemy się. Wiecie, Bóg dał tą odwagę. Mówię, nie piję, Pan Jezus mnie uwolnił. To z początku tak, Pan Jezus się uwolnił. Wiecie, korba, odbiło mu. Ale ze 2 albo 3 razy to powiedziałem, nie piję, bo Pan Jezus mnie uwolnił. Policjanci, którzy mnie kiedyś zamykali, to mówili, panie Janku, a co się stało? Mówię, no co się miało stać? Nic się nie stało, no Pan Jezus stanął na mojej drodze. Pan Jezus stanął na twojej drodze, no wiecie, no tak to jest, tak to jest. Ale nigdy się nie wstydziłem Jezusa, nigdy, zawsze się przyznawałem do Niego i On mnie przez to wszystko prowadził. Wiecie, niech nam Bóg udzieli swojego ducha odwagi, abyśmy odważnie zwiastowali i wyznawali naszego Pana i Zbawiciela i głosili Ewangelię o zbawieniu. Musimy prosić o to Pana, aby udzielił nam tej odwagi. Apostoł Paweł, znając tą zbawczą moc Ewangelii, mówi, jeżeli o mnie chodzi, jestem gotów ją zwiastować. Jestem gotów ją zwiastować. Jest to wezwanie, które również dzisiaj Bóg kieruje do nas. Mamy być gotowi do zwiastowania Ewangelii w różnych okolicznościach. Moi drodzy, niech to dzisiejsze przeczytane słowo, niech ono przypomina nam, jakie spoczywają na nas zadania. Na nas, na wierzącym. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest misjonarzem Jezusa Chrystusa. Ja i ty jesteś misjonarzem. Każdy, kto ma Chrystusa, ma gotową odpowiedź na chorobę zwaną grzechem. My mamy lekarstwo, ja i ty, jeżeli jesteś wierzący i masz Chrystusa, masz lekarstwo na największą potrzebę świata. Mamy sposób na uniknięcie cierpień piekielnych i nieskończoną radość z Panem. Ja i ty to masz. Dlatego nie wstydźmy się Ewangelii o zbawieniu. Gdy patrzymy na to żniwo, to widzimy, jak wiele ludzi żyje bez Boga, bez nadziei, choć na pozór są religijni, ale bez żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Giną. Dlatego naszym zadaniem jest głosić Ewangelię o żyjącym Zbawicielu. W liście do Rzymian Paweł pisze tak. Jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Dlatego jesteśmy dłużnikami tych tłumów, które chodzą po naszych ulicach, po naszych osiedlach. Bez Chrystusa, bez Boga i bez nadziei. Jeśli nie przyjmą Jezusa Chrystusa, jeśli nie przyjmą, muszą zginąć na wieki. Prośmy Pana, abyśmy byli pobudzeni przez Ducha Świętego do przekazywania ludziom Ewangelii o żyjącym Zbawicielu. Prośmy. Wiecie, 48 lat musiało upłynąć, kiedy usłyszałem Ewangelię o żyjącym Zbawicielu. 48 lat. I 48 lat męczarni. Ale usłyszałem. Dzisiaj mamy ten przywilej, ja i ty, mamy przywilej głosić Ewangelię o żyjącym Zbawicielu. Wszyscy potrzebujemy zbawienia i do wszystkich to poselstwo ma być kierowane. Nie tylko do mnie i do ciebie. W tym wszystkim, wiecie, kiedy wychodzimy na ulicę, ja wiem, kiedy wychodzimy w różne miejsca, to nie musisz wyjść na ulicę. Jest tutaj w programie Coffee House jest napisane w tych środowiskach, w których się znajdujemy, a więc w twojej pracy, w twojej szkole, w twoim otoczeniu, na twoim osiedlu. Tam masz głosić Ewangelię. Powiedz sąsiadowi Ewangelię. Powiem wam, teraz ostatnio moja sąsiadka tam na dole, zapłakana taka. Co się stało? Wie pan. Mój syn, coś jakiegoś guza w głowie, operowali go w Bydgoszczy, nie wiadomo. Wie pani co? Pomodlę się o panią. Na klatce schodowej. Ma takie oczy. Pomodlę się o panią. I o pani syna, o zdrowie. Zacząłem się z nią modlić, zaczęła płakać. Mówi, nigdy w życiu nie powiedział mi czegoś. Powiedziałem, że ją Jezus kocha. Powiedziała mi, że nigdy w życiu nie powiedział jej czegoś takiego i nigdy od nikogo nie dostała takiego wsparcia, jak teraz w tej chwili. Co jej powiedziałem? Pan Jezus, złóż na Niego ciężar swój. On tutaj po to przyszedł. Dlatego złożymy to dzisiaj razem. Nie możemy się pomodlić. Mój tak chce. Mówię, ma Pani Boże słowo? No nie ma. Pobiegłem na górę, Nowy Testament. Niech Pani czyta. I do dzisiaj, kiedy przechodzę i widzimy się, bo w bloku mieszkamy, dziękuję Panu. On wyszedł z tego szpitala, został uratowany, żeśmy się o niego modlili. Wyszedł. Dzisiaj mieszka gdzieś indziej. Mieszka w Kutnie, ale nie w tym samym bloku. I też przychodzi. Dzień dobry. Dziękuję. Ale mówię, to Pan Jezus i łaska Pana Jezusa Chrystusa. Także, moi drodzy, wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie pójdziemy, to musimy wiedzieć, że w tym wszystkim obiecana nam jest pomoc Pana Jezusa Chrystusa. On nigdy swoich wybranych i swoich sług nie zostawia bez pomocy. Dlatego też do Niego też należy ostateczne zdanie. Niech Pan sprawi, aby ten duch Chrystusowej odwagi towarzyszył nam do końca naszych dni. Moi drodzy, niech to Boże Słowo dzisiaj, które było tutaj powiedziane, niech to Boże Słowo będzie dla nas takim słowem zachęty do gorliwszej służby w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Tego sobie i wam życzę. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Nie, niech Bóg błogosławi. Oczywiście, oczywiście.
Powstańmy, kochani.
Alleluja. Kochany Boże, jestem tak wdzięczny Tobie. Jestem wdzięczny Tobie, Panie, za Twoją łaskę i za dobroć. Dziękuję Ci, Panie, za Kościół tutaj we Wrocławiu. Panie, ja Ci dziękuję za tą gromadkę ludzi, którym dzisiaj wierzę głęboko, że dajesz swojego ducha odwagi do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Modlę się, Panie Jezu, abyś teraz uzdolnił każdego z nas, Panie, aby przez nas Ewangelia poszła, Panie, na cały Wrocław, na okolice i na całą Polskę, a także i na cały świat. Modlę się o to. Modlę się, Panie, aby ten duch Chrystusowej odwagi zawsze nam towarzyszył. Panie, tak błogosławię każdą jedną osobę tutaj na tym miejscu i modlę się, Panie, abyś wlewał swojego ducha odwagi. Panie, abyś wlewał swojego ducha mocy. Panie, aby w mocy Twojego Ducha Świętego Ewangelia o żyjącym Zbawicielu była zwiastowana. O to się, Ojcze, modlę i o to Cię proszę. Niech tak się stanie w imieniu Pana Jezusa.
Amen, amen, amen,
amen. Amen.
Amen. Dziękujemy Ci, pracę.
Niech Cię Bóg błogosławi.
Widzicie, to jest świadectwo, że Jezus Chrystus jest ciągle żywy i realny.
Amen. To jest to.
On jest chodzącym cudem. Tak.
Powiem wam jeszcze jedną krótką historię. Półtora roku temu dostaję informację od lekarza. Ma pan nowotwór i to złośliwy. Wiecie, pierwsze co, to tak jakby przeszło, ale przyszedłem do mojej żony, znalazłem się w szpitalu. I przyszedłem do mojej żony i mówię, Zosia, jest, bo lekarz, który, powiem krótko, zatrzymał mi się mocz. Pojechałem do Wisły i przez 3 dni nie oddawałem oczu. Nie miałem żadnych dolegliwości wcześniej. Nie badałem się, bo nie było takiej potrzeby. Ale wtedy, kiedy mi się zatrzymał, przyjechałem do Kutna, poszedłem do swojego lekarza, on mnie tam zbadał, mówi, panie, pęcherz pusty. I mówi, co mi pan mówisz, pęcherz pusty? Ja 3 dni nie oddawałem oczu. I do szpitala na izbę przyjęć i tak dalej. Zrobili mi USG, zrobili tam jakieś zdjęcia i ten ordynator mówi, z wewnętrznego, ja tutaj nic nie zrobię, tu jest potrzebny urolog. I moja żona zadzwoniła do swojej siostry, ponieważ on tamta jest też lekarzem, miała znajomości i pojechałem do urologa. Tamten mnie zbadał tego, no mówi, no zrobimy. I USG pokazuje, że jest to guz wielkości 56x46x30 coś, jajo. No i czy się pan zgadza na biopsję? Zrobili mi tą biopsję, 14 wycinków i na każdym z 14 wycinków było, że to jest nowotwór złośliwy. I powiedział mi tak, mówi, wie pan, mówi, chemia. I powiedziałem temu lekarzowi, wie pan, żadnej trucizny nie wpuszczam do swojego organizmu, żadnej. Ja nie chcę, żebyście odebrali to, że mówię, że nie iść do lekarza, bo święty Łukasz też był lekarzem. Ale miałem przekonanie, że żadnej trucizny. On mówi, to dobrze, to radioterapia. I rok temu, we wrześniu, miałem się poddać radioterapii. Pojechałem do lekarza i kiedy ta pani doktor zadzwoniła do mnie, już wiedziałem, że na pewno nie pojadę. I mówię swojej żonie, mówię, Zosia, nie jadę do Łodzi, wcale tam nie jadę. Jest wszystko dobrze. Oczywiście trochę czytałem na temat nowotworów. Wiedziałem, że się karmią tłuszczami i cukrami, słodyczami, dlatego musiałem odrzucić to. Odrzuciłem tłuszcze i cukry i zacząłem taką dietę Gersona. I ta pani doktor też mówi, wie pan, tutaj na 20 września ma pan skierowanie, będziemy naświetlali, zrobimy radioterapię. Powiedziałem, mówię, niech mi pani powie, jakie skutki uboczne są tej terapii. Ona z taką jakąś, nie, wszędzie są skutki uboczne. Mówi, albo się pan leczy, albo nie. To już wiedziałem, że jest pozamiatane. Też nie poszedłem, ale z moją żoną ręce do góry, modlitwa i ten, i ta dieta. Nie pojechałem, ale ten lekarz, mój urolog, mówi, wie pan, odmówił pan tego, odmówił pan tamtego. Mam swojego znajomego, dobrego lekarza w Łodzi, który jest chirurgiem, urologiem. Niech pan jedzie do niego. Pojechałem. On zobaczył, że ten guz faktycznie zaczął maleć. Mówi, nie wiem, jak to się dzieje. Powiedziałem mu, że jestem osobą wierzącą. Głęboko, biblijnie. Mówi, wie pan, ja wierzę, że... A jeszcze kiedy dostałem tą informację, to przyszło słowo do mnie. Tam właśnie w tym u tego lekarza. 31 psalm. 15 werset. Co mówi? Ale Ty jesteś Bogiem moim. Ufam. W ręku Twoim są losy moje. I to by przyszedł i mówię, Boże, w Twoim ręku są moje losy. I wiecie, właśnie na koniec, nie poszedłem tam, ten lekarz chirurg mówi, proszę Pana, jest taka sprawa, że mogę to Panu usunąć. I wyznaczył mi też termin na 22 listopada w zeszłym roku miałem mieć usunięty ten guz. Nie pojechałem. Znowu nie pojechałem, coś tam wypadło. Zadzwonił tylko do mnie, mówi, wie pan, mógłby pan chociaż przynajmniej mnie poinformować. Przeprosiłem go i tak było 3 miesiące temu. Zrobiłem jeszcze raz rezonans magnetyczny. Okazało się, że z tego wielkiego guza zrobił się orzech. Taki po prostu orzeszek. I lekarz mówi, to co mogę panu, wiem, że pan nie bierze leków, bo przez te 1,5 roku nie wziąłem żadnych leków. Wiem, że pan nie poszedł na chemię ani na terapię, ale to co mogę panu teraz zaproponować, to usunięcie tego laparoskopowo, po prostu to wyłuskać. Wiecie, z wieloma rozmawiałem lekarzami. Ostatnio usługiwałem z Marią Dobrowską. Może znacie? Tak. I Maria mówi do mnie tak, Janek, jesteś uzdrowiony, uleczony, ale mówi, jako lekarz też ci mówię, to jest zasuszone, po prostu zagłodziłeś raka, no. I to jest zasuszone i poddaj się tej laparoskopii, weź to wyrzuć, bo komórki rakowe mają to do siebie, że będą szukały czegoś. Mimo to, że nie jesz tłuszczy i nie jesz cukrów, ale znajdą pożywkę. I żeby to nie poszło na organizm, weź to wyrzuć. Także dzisiaj usługuję, jutro jadę do siebie do domu, przygotowuję się, a pojutrze idę do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i poddam się wycięciu tego to laparoskopowo. Wiecie, i to właśnie też mówi, że chwała niech będzie Najwyższemu. Chwała niech będzie Najwyższego.
Dzięki.
Niech Bóg błogosławi.
Widzicie, miał słowo z nieba dla siebie. W takich sytuacjach musisz mieć słowo. Żywe słowo do tej sytuacji dla siebie konkretnie. Na którym możesz się oprzeć. Bo jego żywe słowo jest nośnikiem wiary Boga. Halleluja. Dziękujemy Ci, bracie. Niesamowite świadectwo.